Zaspokoiwszy, a raczej oszukawszy pierwszy glut, oba rumaki miały widocznie ochotę się wytarzać, ale Basia nie mogła dogodzić tej ich chęci. Nie śmiała nawet popuścić popręgów i sama zleść na ziemię, bo chciała być w każdej chwili do dalszej ucieczki gotową. Przesiadła się jednak na azjowego bachmata, bo Janet niósł ją już od ostatniego popołudniowego popasu, a lubodzielny i szlachetną krew w żyłach mający był jednak od bachmata delikatniejszy. Urządziwszy to, po pragnieniu, które gasiła kilkakrotnie w czasie przepraw, poczuła głód, więc zaczęła jeść owo siemię, którego woreczek znalazła przy kulbace Tuchajbejowicza. Wydało się jej bardzo dobre, choć nieco zgorzkniałe, więc jadła, dziękując Bogu za ten niespodziany posiłek. Lecz jadła oszczędnie, by starczyło aż do chrebtiowa. Potem zaraz sen ją kleić z nieprzepartą siłą jej powieki, ale jednocześnie, gdy ruch koński przestał ją rozgrzewać, przejęło ją dotkliwe zimno. Nogi miała zupełnie skostniałe. Czuła też niezmierne znużenie w całym ciele, szczególnie w krzyżu i w ramionach wysilonych pasowaniem się z Azją. Ogarnęła ją wielka słabość i oczy jej przymknęły się, lecz po chwili otworzyła je przemocą. Nie, w dzień, w czasie jazdy spać będę, pomyślała, bo jeśli teraz zasnę, to zmarznę. Jednakże myśli jej mącili się coraz bardziej lub zachodziły jedne na drugie, przedstawiając bezładne obrazy, w których puszcza, ucieczka, pogoń, Azja, mały rycerz, Ewka i ostatnie zdarzenia mieszały się ze sobą w pół sen, w pół jawę. Wszystko to gdzieś biegło naprzód, jak biegnie fala gnana wiatrem, a ona, Basia, biegła razem, bez strachu, bez radości, jakoby z umowy. Azja niby ją gonił, ale jednocześnie rozmawiał z nią i frasował się o konie. Pan Zagloba gniewał się, że wieczerza wystygnie. Michał pokazywał drogę, a Ewka jechała za nimi w saniach, jedząc daktyle. Potem te osoby zacierały się coraz bardziej, jak gdyby je poczęła przesłaniać mglista zasłona lub pomroka i stopniowo nikły. Została tylko ciemność jakaś dziwna, bo lubo wzrok nie przebijał jej wcale, wydawała się jednak pustą i idącą niezmiernie daleko. Przenikała ona wszędy, przenikała następnie do głowy Basi i pogasiła w niej wszystkie widzenia, wszystkie myśli, jak powiew wiatru gasi palące się nocą na otwartym powietrzu pochodnie. Basia usnęła, ale może na szczęście dla niej, zanim chłód zdołał zważyć krew w jej żyłach, obudził ją niezwykły hałas. Konie szarpnęły się nagle. Widocznie działo się w puszczy coś nadzwyczajnego. Basia, odzyskawszy w jednej chwili przytomność, chwyciła azjowy muszkiet i pochylona na koniu, ze skupioną uwagą i rozdętymi nozdrzami, poczęła nasłuchiwać. Była to tego rodzaju natura, że każde niebezpieczeństwo w pierwszym mgnieniu oka budziło w niej czujność, odwagę i gotowość do obrony. Lecz tym razem, przysłuchawszy się pilniej, uspokoiła się zaraz. Odgłosy, które ją zbudziły, były rechtaniem dzikich świń. Czy basiory podbierały się ku warchlakom, czy też odyńce poczęły się ciąć o samury, dość, że naraz rozbrzmiała cała puszcza. Ów warchol odbywał się niezawodnie dość daleko, ale wśród ciszy nocnej i powszechnego uśpienia wydawał się tak bliskim, iż Basia słyszała nie tylko rechtanie i kwiki, ale świst głośny oddychających gwałtownie nozdrzy. Nagle rozległ się łomot, tętent, trzask łamanych chrustów i całe stado, lubo niewidzialne dla Basi, przeleciawszy w pobliżu, pogrążyło się w głębiach puszczy. A w onej niepoprawnej Basi, mimo jej strasznego położenia, zbudziła się na mgnienie powieki żyłka myśliwska i zrobiło się jej żal, że nie widziała przelatującego stada. Człowiek by się trochę przypatrzył, rzekła sobie w duszy, ale nic to. Jadąc tak lasami, pewnie jeszcze co zobaczę. I dopiero po tej uwadze, przypomniawszy sobie, że lepiej nic nie widzieć, a jak najprędzej uciekać, puściła się w dalszą drogę. Nie można było stać dłużej jeszcze i dlatego, że chłód ogarniał ją coraz dotkliwszy, a ruch koni rozgrzewał ją znacznie, mało stosunkowo nużąc. Konie za to, które nieco tylko mchu i zmarzłych traw zdolały uszczknąć, ruszyły wielce niechętnie i z pospuszczanymi głowami. Szron w czasie postoju okrył im boki i zdawało się, że ledwie nogi wloką. Szli przecie od południowego popasu niemal bez wytchnienia. Przejechawszy polanę z oczyma utkwionymi w wielki wóz na niebie, Basia pogrążyła się w puszczę, niezbyt gęstą, ale pagórkowatą, poprzecinaną wąskimi jarami. Stało się też i ciemniej, nie tylko z powodu cienia, jakie rzucały rozłożyste drzewa, ale także i dlatego, że opary podniosły się z ziemi i skryły gwiazdy. Trzeba było jechać na oślep.